Dzisiejsze kazanie jest o członkostwie w lokalnym kościele i na początek przeczytam psalm 22, wersety 23 do 24. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy boicie się Pana, chwalcie Go, wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Ci za Twoje przemożne działanie, w życiu, w historii narodów. Dziękujemy Ci za Chrystusa, który jest naszym zbawieniem. Dziękujemy Ci, że w Nim zebrałeś nas, swoje owce, w Twój Kościół, Kościół Powszechny, ale też przyprowadziłeś nas do tego konkretnego miejsca, do kościoła lokalnego, abyśmy razem wzrastali w Ciebie, w Chrystusa. Dziękujemy Ci za przemożne działanie Ducha Świętego, które jest gwarantem naszego dziedzictwa i dziękujemy Ci za niezliczone dary, za niezliczone talenty, które wśród nas się objawiają przez życie wszystkich członków z mocy Ducha Świętego. Za to Cię sławimy. Prosimy, umacniaj nas w Kościele, umacniaj nas w swoim duchu. Amen. A zatem w dzisiejszych czasach, słuchajcie, panuje dość duże zamieszanie związane z członkostwem w lokalnym kościele. Z jednej strony można to zrozumieć. Ci z nas, którzy wyszli z Rzymu, którzy opuścili Rzym, nieraz mieli dylematy, do którego protestanckiego kościoła się przyłączyć. Jak już zostałeś zraniony, jak już tyle wiele przeszedłeś w związku z odejściem z tamtego kościoła, no to gdzie się przyłączyć? A znowu, jak będzie źle, no to co ja zrobię, tak? Także część z nas może się obawiała nawet kolejnej instytucji, do której trzeba przynależeć. Z drugiej strony wydaje mi się, że dzisiaj ewangeliczni chrześcijanie bardzo rozmyli naukę o przynależności do kościoła z tego względu, że stworzyli sobie taką bardziej wyszukaną teologię, twierdząc, po co mam należeć do jakiegoś kościoła X czy Y, skoro należę do kościoła Chrystusa? On jest moim Panem i tylko Jemu podlegam, tak? Należę do kościoła powszechnego, albo niektórzy mówią, należę do kościoła niewidzialnego, z niewidzialnymi starszymi, z niewidzialnymi muzykami, z niewidzialną oprawą nabożeństwa. Także troszkę to może brzmi sarkastycznie, ale niestety są też tacy. Dzisiaj przy okazji z dorocznego zebrania członkowskiego warto się zastanowić, co Biblia naucza na temat przynależności do lokalnego kościoła, a lokalny kościół, o ile jest biblijnym kościołem, jest wyrazem powszechnego kościoła. Zawsze, tak? Kościół uniwersalny, kościół historyczny, o którym mówimy, niektórzy mówią niewidzialny, ja się nie zgadzam za bardzo z tą nomenklaturą, ale chodzi o to, że jest kościół powszechny, który znajduje wyraz w wielu parafiach czy w wielu zborach, tak, lokalnych kościołach. I trzy główne charakterystyki chrześcijańskiego kościoła są następujące. Po pierwsze, nauczanie Słowa Bożego, wierne głoszenie Ewangelii. Po drugie, sprawowanie sakramentów, których jest ile? Siedem? Nie. Dwa. Dwa są. Kto powiedział siedem? I po trzecie, sprawowanie dyscypliny kościelnej. Ola Boga. Boże. No chodzi o to, że trwamy w społeczności. Biblia nam mówi, że w tej społeczności istnieje coś takiego jak dyscyplina kościelna, ale to nie ja to wymyśliłem, to literatura przedmiotu wam to też jakby może łatwo nakreślić, że tak to wygląda. Kościół jest społecznością ludzi wierzących, ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, zaufali Chrystusowi, chcą się za Chrystusem udawać. I musimy pamiętać właśnie na samym początku, że to nie my starsi, nie my ludzie, ale to sam Chrystus buduje Kościół, tak? A ja ci powiadam, zwrócił się Chrystus do Piotra, że ty jesteś Piotr i na tej opoce ja zbuduję Kościół mój. Na tym wyznaniu, które ty złożyłeś o mnie, ja zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. To Chrystus, tak? I po drugie, zobaczcie w Dziejach Apostolskich, To nie my, to nie my, to nie z naszej mocy, słuchajcie, gromadzimy się tutaj, ale to Pan, to sam Pan dodaje do liczby wiernych. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, to jest o pierwszym kościele w Dziejach Apostolskich, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga, ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan, On, Chrystus, zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I tak to jest przez całą historię, że to Pan. I słuchajcie, tak naprawdę Kościół się też nie zaczyna z dniem Pięćdziesiątnicy, ale to, co dzisiaj jest Kościołem Nowego Testamentu, miało swój już wcześniejszy bieg w ludzie Starego Przymierza. W Starym Testamencie widzimy, że Kościół to jest zebranie wiernych, które oddaje Bogu cześć. Zobaczcie. Po to Bóg zgromadził Izraela, po to go powołał z Egiptu. I rzekł Pan do Mojżesza, powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówił do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. To są słowa, które oznaczają liturgię. To jest słowo, które oznacza nabożeństwo. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twojego syna pierworodnego. I potem czytamy w 5.1 tej samej księgi, księgi wyjścia, drugiej Mojżeszowej. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli, czyli znowu mówią, tak, przemawiają, tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. Po co mieli wyjść na pustynię? Po to, żeby czcić Boga, żeby obchodzić święto na Jego cześć. Także po to jest powołany lud Boży, by Boga czcić. I oczywiście niektórzy z was się odezwą, no ale skąd? Ja w ogóle teraz wczytuję ideę Kościoła do Starego Testamentu i muszę wam od razu powiedzieć jako apologię, że to nie ja wczytuję, ale święty Szczepan to wczytał na przykład. Nie wiem, czy pamiętacie, co on powiedział w Dziejach Apostolskich, używając słowa eklezja po grecku, czyli ich kościół. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka, jak ja wzbudzi wam Bóg spośród waszych braci, on jest tym, który był w kościele. Kto był w kościele? Mojżesz był w kościele na pustyni z aniołem, czyli w zgromadzeniu w kościele na pustyni z aniołem, który mówił do niego na górze. Na górze Synaj i z naszymi ojcami, tym, który otrzymał słowa żywe, aby nam je dać. To jest przekład dosłowny, to wiecie, Liga Biblijna wspiera ten przekład. Przekład dosłowny Nowego Testamentu, dostępny online. Przemowa Szczepana, tak, do Izraelitów. Także zobaczcie, Mojżesz był w kościele na pustyni, więc nie ja to wymyśliłem, ale święty Szczepan co najwyżej. A myślę, że Duch Święty mu to też objawił. No i druga rzecz Hebrajczyków, zobaczcie, bo zarówno ten, który uświęca, i to zwracamy do Biblii Brytyjskiej, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się ich nazywać braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę cię chwalił pośród kościoła. Czyli cytując z psalmu 22, wersetu 23, autor listu do Hebrajczyków mówi, że chodziło o kościół. Będę opowiadał imię braciom moim pośród zgromadzenia, pośród kościoła. A zatem, zanim nastaje nowotestamentowy kościół, w Starym Testamencie też jest zgromadzenie, które jest nazywane przez autorów Nowego Testamentu kościołem, tak? Więc mówię, to nie jest jakiś wymysł. I ten kościół oczywiście od czasów dawien dawnych, od początku miał się gromadzić właśnie po to, by być pouczonym przez Boże Słowo, jak należy żyć na ziemi. Tak, zobaczcie, tutaj przed wejściem do ziemi obiecanej Mojżesz zwraca się znowu do nowego już Izraela, mówi, tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie, zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać mnie przez wszystkie dni swojego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Po to jest Kościół, po to jest to zgromadzenie. Zgromadź mi lud, zbierz mi lud, aby się nauczyli, jak się bać mnie przez wszystkie dni życia swego, aby nauczyli też tego swoich synów. I potem widzimy, że Kościół gromadził się co sabat, ale nie gromadził się, drodzy, w Jerozolimie co sabat, bo wiecie, no kraj rozmiarów Belgii współczesnej, ciężko byłoby tam dotrzeć na piechotę w jeden weekend. Oni się gromadzili, słuchajcie, po 48 miastach lewickich. 48 miast lewickich było rozproszone po całym terytorium Izraela i tam co sabat gromadzili się, by słuchać Słowa Bożego. Zobaczcie, nawet Dzieje Apostolskie nam to przypominają, 15:21. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach, po których miastach? Po miastach ziemi, po miastach Izraela. Takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. Czyli w synagogach Izraelici się gromadzili w lokalnych zborach, w lokalnych kościołach, a tylko 3 razy do roku mieli przyjść na 3 najważniejsze święta do Jerozolimy. 3 razy mieli mieć wakacje. Fajnie. Słuchajcie, tu jest połączenie między kościołem, można powiedzieć, tym uniwersalnym, tym całościowym, a tym lokalnym. Wszyscy oni, słuchajcie, którzy byli przed nami, wraz z nami, to jest jeden kościół, jeden historyczny kościół, który składa się z pierworodnych bożych. Nie? Zobaczcie. Lecz wy podeszliście do góry Syjon. My jesteśmy tą częścią, my jesteśmy częścią tego ludu. I do miasta Boga żywego, do nowego Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, czyli znowu Kościół tutaj się pojawia, i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. To jest Kościół. To jest Kościół. Wszyscy święci, tak? We wszystkich wiekach. Oni są już w niebie, ale my do nich dołączamy podczas nabożeństwa. I ten Kościół historyczny, ten Kościół uniwersalny, powszechny, znajduje swój wyraz lokalnie. I od innej strony, czyli od drugiej strony, musimy powiedzieć, nasz Pan buduje swój duży Kościół, ten powszechny, przez lokalne kościoły. To w drugą stronę też działa, tak? My jesteśmy częścią tej całości, ale też te części zmierzają ku całości historii, tak? Także widzicie, ja się nie zgadzam z takim twierdzeniem łatwym, że Kościół jest niewidzialny. Ja bym powiedział, Kościół jest raczej historyczny, a tak naprawdę jest eschatologiczny. Zmierzamy wszyscy do tej pełni, do której Bóg nas powołał. Słuchajcie, zauważyłem jedną rzecz. Ostatnio w naszych kręgach coraz rzadziej, niestety, kiedyś byliśmy bardziej na to napaleni, kiedy żeśmy nauczali, teraz coraz rzadziej pada wśród nas słowo przymierze. Coraz rzadziej. Ja to widzę po swoim nauczaniu. Gdzieś to troszkę zostało z boku, ale jeśli rozumiemy tę koncepcję, wiemy, że przymierze zakłada więź. Przymierze to jest bliska więź lojalności, miłości między dwoma albo więcej osobami. W tym wypadku, w przypadku więzi w Kościele, to jest więź między Chrystusem, Jego Kościołem, między Bogiem w Trójcy Jedynym, a Jego Kościołem, a wszystkimi braćmi. I o tym czytamy chociażby w pierwszym liście do Koryntian. Albowiem ciało, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, tak? Członków ma wiele, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. To jest przymierze, słuchajcie. Jesteśmy związani ze sobą. Wiecie, przymierze w Biblii najbardziej zostało wyrażone, najpełniej w małżeństwie. Ja myślę, że poniekąd o takim semi-małżeństwie powinniśmy myśleć zawsze, myśląc o przymierzu. Jesteśmy związani. A zatem nie obrażamy się na siebie nawzajem, jeśli coś idzie nie tak. Nie uciekamy, nie porzucamy, ale co? No pracujemy nad tym, tak? Także słuchajcie, Kościół jest kontekstem, w którym Bóg buduje, rozwija Jego więź z nami, ale też w którym buduje naszą więź z innymi wierzącymi. Także kiedy myślimy o Kościele, powinniśmy myśleć o Kościele jako modelowej rodzinie. I o co chodzi w modelowej rodzinie? Chodzi o wzajemną pociechę, chodzi o zbudowanie, chodzi też o odpowiedzialność i rozliczalność, czyli coś takiego, co się nazywa po angielsku accountability, rozliczalność. Możemy się nawzajem sprawdzać, powinniśmy czasami się nawzajem sprawdzać. I też wspieranie się w społeczności, tak? Wszystko to, o czym mówię, może się wydarzyć w praktyce jedynie, nie w niewidzialnym kościele, nie w jakiejś przynależności do powszechnego, bliżej niezdefiniowanego kościoła, ale właśnie w kontekście lokalnego kościoła, czyli w kontekście parafii ludzi, którzy się dobrze znają, którzy są razem ze sobą, tak? Którzy są razem ze sobą. I teraz kilka wersetów, zobaczcie, które nam uzmysławiają, że te rzeczy, o których mówi Nowy Testament, są możliwe do wypełnienia jedynie, kiedy jesteś częścią społeczności. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, wspólnota, czyli mamy tutaj zachętę, pociechę, wspólnotę, jakieś współczucie, jakieś zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli. Mając tę samą miłość, zgodnie ożywienie jednomyślnością. Gdzie to możesz realizować? W niewidzialnym kościele? Nie. Dalej. Dlatego, 1 Tesaloniczan 5,11, dlatego napominajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Napominajcie się, budujcie się. Gdzie to jest możliwe? No w lokalnym kościele. Hebrajczyków 10 rozdział. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Gdzie możesz czynić dobre uczynki? No tutaj, a Paweł, no a powiedzmy autor listu do Hebrajczyków mówi, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Tak? Czyli znowu eschatologia, myślimy do przodu. No i też z Hebrajczyków 13 rozdział. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. No w niewidzialnym kościele to jest takie raczej niewykonalne. Bądźcie im ulegli, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Mówię, te słowa, słuchajcie, nie miałyby sensu, gdybyśmy nie byli związani z konkretną społecznością, czyli z kościołem lokalnym, czyli ze zborem. Tak, żaden z tych wersetów nie był moim zdaniem możliwy do spełnienia. Tak, ja wiem, ludzie sobie szukają jakichś guru później w internecie i tak dalej, ale taki guru z internetu też nie może cię poprowadzić, jak ten werset 17 z Hebrajczyków 13 mówi. Tak, oni zdadzą sprawę, oni czuwają nad duszami waszymi. Nie, to jest sens tej posługi pastorskiej. Także ktoś konkretny, słuchajcie, musi doglądać twojej duszy. I tak to Bóg ustanowił. Ktoś konkretny musi doglądać twojej duszy, z czego zresztą, słuchajcie, i to nie jest wcale łatwe powołanie, z czego zresztą zostanie przez Boga rozliczony. Nie? Dalej idąc, słuchajcie, no to są ci ludzie, którzy po co są ustanowieni? Po to, żeby strzec czystości doktryny. Czyli co to jest czystość doktryny? Dwa słowa. Zapamiętajcie, nauka apostolska. Czystość doktryny, nauka apostolska. Kościół jest zbudowany na fundamencie Chrystusa i apostołów i zawsze, tak, wierzymy w jeden święty powszechny i apostolski Kościół. Chodzi o tą naukę apostolską, tak? Pozostawiłem cię na Krecie, Tytusa, pierwszy rozdział, w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem, takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy, brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, no i teraz tu dochodzimy do nauki apostolskiej, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Dlaczego? Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta. To jest też to, co pastor ma zrobić. Zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Tak? To też jest, po to też są kościoły lokalne, żeby strzec tej doktryny. Czyli tak to wygląda. No i teraz przechodzimy dalej. Słuchajcie, mamy prowadzić wszystkich ku jedności wiary. No i chodzi o prowadzenie konkretne przez pastorów. Zobaczcie. I on ustanowił, Efezjan 4 rozdział, on ustanowił jednych apostołami, ich już nie ma, drugich prorokami, też już w takim sensie biblijnym ich już nie ma, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Słuchajcie, o co chodzi w pracy pastorskiej? Chodzi o to, słuchajcie, że to nie jest tak, że zapłacicie pastorowi, on ma zrobić wszystko. On ma być człowiek orkiestra i przygotować dla was przedstawienie. Chodzi o to, drodzy, że on, pastorzy, przygotowują innych do dzieła, do posługiwania. Tak? Zapamiętajcie to, jeszcze do tego za chwilę wrócimy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Także wszystko to się może zrealizować jedynie w lokalnej społeczności. Chyba że mamy tendencję do ucieczki w każdej relacji, nie? W której jedna osoba może rzucić wyzwanie drugiej osobie. I wtedy się zbieramy, mówimy, no dziękuję, do widzenia. Auf Wiedersehen. Nie ma mnie tu. Odlatuję. Marek jeszcze... Mam nadzieję, że mogę się podzielić. Dawno temu, jak Marek przyszedł i został naszym wykładowcą, to zwykł mówić o ptaszyskach. I to nam już zostało na całe życie. Ptaszysko, wiecie, kto to jest ptaszysko? Ptaszysko to jest taki stwór, lata, usiądzie tu, ale za chwilę odfrunie i usiądzie tam i poleci jeszcze gdzieś, tak? To są dzisiejsi ptaszyska, to są tacy właśnie, co latają po kościołach, tak? Także mi się tu nie podoba, rzuciłeś mi wyzwanie, auf Wiedersehen, nie ma mnie. Tak? Do widzenia. Goodbye. Farewell. Także tak to jest. Ale słuchajcie, nie? Musimy sobie uświadomić, że wzrastamy w głowę, wzrastamy wspólnie. To jest wspólna podróż. Nie jesteśmy doskonali, żaden kościół nie jest doskonały, muszę was rozczarować. Sorry, winę tu. Żaden kościół nie jest doskonały. Wszyscy wzrastamy ku doskonałości. Zobaczcie, i to jest to, co jest bardzo pozytywne, że nigdzie indziej, słuchajcie, poza kościołem, poza lokalnym kościołem nie spotkasz tych rzeczy. Czyli nigdzie indziej nie znajdziesz takiej empatii. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Współczucie, empatia. Druga rzecz. Miłość. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości. Pociecha miłości się realizuje w Kościele. Jakaś wspólnota ducha. jakieś współczucie i zmiłowanie. I cierpliwość. Uczenie się właśnie tego, co jest najtrudniejsze. Nie uciekać, ale być cierpliwym jedni względem drugich. Znoszenie się nawzajem w miłości. Napominam was wtedy ja, Efezjan 4:1-3, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, zostaliście powołani do Kościoła, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Czyli nie, nie uciekaj. Staraj się znosić jedni drugich, tak? Dążąc do pokoju. Także o to chodzi, słuchajcie. A nasze, jak już to mówiłem przed chwilą, nasze powołanie w Kościele, nas wszystkich, jest do tego, żebyśmy wszyscy aktywnie służyli. I tutaj musimy odrzucić błędy Rzymu, błędy komunizmu, socjalizmu, gdzie ideałem dla nich wszystkich jest to, kiedy jesteśmy pasywni wszyscy, przychodzimy na przedstawienie. Nie? Tak też trochę jest w Kościele prawosławnym. Przychodzisz na długie przedstawienie i praktycznie mało co bierzesz w nim udział. Tak? Słuchajcie, chodzi o to, że my jesteśmy powołani do tego, żebyśmy my wszyscy w Kościele byli zaangażowani aktywnie. Jeszcze raz wam to przypomnę. Słuchajcie, właśnie to jest Efezjan. Nie płacicie pastorowi, nie zatrudniacie pastora, nie powołujecie pastora, jakkolwiek to nie nazwiemy, do tego, by obskakiwał wszystko i robił wszystko, ale po to, by przygotować was, świętych, do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Pastor przygotowuje was do tego, żebyście wypracowali. Tak? Słuchajcie, czyli co? To nie pastor. To nie pastor ma ewangelizować. Też. Ale to nie sam pastor w pojedynkę ma ewangelizować, lecz cały Kościół. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście to wy rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tak? Jeśli Kościół frustruje się, że nie wzrasta liczebnie, to pamiętajcie, że problem nie tylko może leżeć tutaj, gdzie ja stoję, za kazalnicą, ale problem może też leżeć tu, w krzesełkach i w ławkach. Jakkolwiek, cokolwiek mamy, na czym siedzimy. Tak, nie tu jest sam problem. Tutaj też jest problem. Ok? Ja wiem, że porażka zawsze ma, jest sierotą. Ok. Także słuchajcie, ale Biblia nam wyraźnie mówi, że każdy wierzący na co dzień ma rozgłaszać zbawcze dzieła Boże, czyli ewangelizować. Psalm 96 o tym mówi. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego, zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. Wy, ludu Boży, zwiastujcie. Głoście wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego. To jest wasze zadanie, nasze zadanie razem. Tak? Także słuchajcie, to są te aktywności, o których musimy pamiętać, te główne aktywności, ale słuchajcie, jest pełna aktywności, w które każdy z nas może być zaangażowany. Wystarczy pomyśleć. Pomyślcie sobie o tym, że apostoł Paweł w liście do Tytusa w 2 rozdziale pisze o tym między innymi, że starsze kobiety powinny w mądrości kształcić, pouczać młodsze kobiety, jak prowadzić domy. Jak prowadzić dom, tak? Jedna rzecz. Druga rzecz. Starsza młodzież może, zachęcam starszą młodzież, pomóc różnym rodzinom z Kościoła, rodzicom na przykład, zopiekując się ich dziećmi na kilka godzin, bo ci rodzice na przykład już przez 5 lat nie byli na randce, albo w restauracji, albo coś takiego. To się dzieje w naszych kościołach CRC. Pogadajcie sobie kiedyś z Mike'iem Klosem, jak wróci do nas, co oni robią w kościołach. Pomoc w remoncie, oczywiście. Ja myślę, że to się dzieje, ale można o tym pamiętać. Pomoc w jesiennych zbiorach. Jeśli mamy sad czy coś, można przyjechać, pomóc rolnikom. Albo, słuchajcie, pomyślcie o czymś takim. Może mógłbyś zostać taksówkarzem, nie na stałe oczywiście, Ale może mógłbyś zostać taksówkarzem dla starszego, samotnego członka kościoła i podwieźć go na nabożeństwo w niedzielę. Albo podwieźć go do sklepu czy doktora. Albo po prostu do parku i chwilę z nim posiedzieć. Można coś takiego zrobić. Albo może mógłbyś odwiedzić kogoś samotnego, wspólnie przeczytać z nim fragment Biblii, pomodlić się, pograć w planszówki, w karty, nie wiem. Nie? Możesz pomóc komuś w przeprowadzce też. Możesz pomóc komuś w napisaniu CV, jeśli się na tym dobrze znasz, tak? Wszystko to są, słuchajcie, służby. Możemy wyliczać dalej, ale to są służby Kościoła. To są służby, które budują, które są jawnym, namacalnym wyrazem miłości, współczucia, zainteresowania. To są te dary, o których wcześniej czytaliśmy. To są, słuchajcie, innymi słowy, duchowe dzieła miłości. Podobnie jak modlitwa o siebie nawzajem, co też czynicie. Wiem, że się modlicie dużo. I to jest naprawdę pochwały godne, ale to też nie jest wszystko, tak? Także słuchajcie, w ujęciu biblijnym musimy sobie zapamiętać, że skuteczne kościelne przywództwo jest dopełnieniem aktywnego zgromadzenia. Tak? Chodzi o to, że słuchajcie, wszyscy powinni być aktywni, a w tym przywódcy powinni tylko prowadzić, że tak powiem. Tak? Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przyłożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich, miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy. Ale zobaczcie, to jest jakby w środku tego fragmentu, a w 11 wcześniej wersecie i później co mamy? Paweł się zwraca do wszystkich, nie do przywódców. Napominajcie się nawzajem, budujcie jeden drugiego, bądźcie wy aktywni. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywałem was też, bracia, napominajcie niesfornych. Pocieszajcie bojaźliwych. Podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. To są wasze dzieła, drodzy. Tak? Także to zbór musi być aktywny. To nie jeden, dwóch pastorów, tudzież rada starszych, ale cały zbór, słuchajcie, o to chodzi. Żeby to zbór się nawzajem budował i wykonywał dzieło pańskie. Także nie chodzi o wygodne spoczęcie na krzesełku w celu obejrzenia przedstawienia zagranego przez aktorów, którym zapłaciliście. Raczej, jak mówi znowu autor listu do Hebrajczyków, powinniśmy się prowokować, to jest taka trochę negatywne słowo, ale specjalnie tu użyję, powinniśmy się prowokować do miłości i do dobrych uczynków. I zobaczcie, jak to wygląda w różnych tłumaczeniach. Na początek tłumaczenie Biblii Brytyjskiej i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. A tutaj jest fajnie, przykład dosłowny, też mi się podoba to tłumaczenie. Ono jest bardzo blisko English Standard Version. Ja tej wersji bardzo mocno ufam, bo to jest jedna z najlepszych przekładów English Standard Version, oprócz chyba New American Standard. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Czyli od ciebie to wymaga, żeby pomyśleć, co możesz zrobić, żeby pobudzić się innych do miłości i dobrych uczynków. Jak sprowokować mojego brata, moją siostrę do jeszcze lepszego wyrazu miłości w Chrystusie, tak? Tak jak English Standard Version. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Yeah? Także tak to powinno wyglądać. Słuchajcie, myślmy intensywnie o tym, co możemy zrobić, żeby się budować. To jest zadanie nas wszystkich. I wiem, kultura, otoczenie nauczyło nas troszczyć się o własne sprawy przede wszystkim. I co? I doświadczenie nas nauczyło nie wtykać nosa w sprawy innych. Ale to jest złe, słuchajcie. To nie jest Boże. To nie jest biblijne. społeczności przymierza nasze życie jest sprawą innych, ponieważ jeszcze raz myślmy o sobie jako rodzina. Nie zbiór kumpli, którzy raz na jakiś czas wyskoczą na piwo wspólne. Jesteśmy rodziną, tak? Więc sorry, może nie we wścibski spokój, bo niektórzy też tego nadużywają, niestety, ale szukając dobra innych, wtykajmy nos w nieswoje sprawy. Okej? Musimy sobie zaufać. Ja wiem, nam to wszystkim przychodzi bardzo trudno i my, pastorzy, przechodzimy katusze czasami, żeby do kogoś zadzwonić i dokonać czegoś, co nazywa się konfrontacją. Ale dlatego, że stoi nad nami Bóg i to On nas rozliczy, to dlatego wiemy, że musimy w ten sposób też szukać dobra innych, okej? I wiemy wszyscy, że życie mają różne niuanse, ale są sytuacje, w których musisz wkroczyć do dzieła, musisz pomóc, ale też czasami musisz i napomnieć. Innymi słowy, powinieneś ingerować. Okej? Słuchajcie, według pierwszego listu do Koryntian jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy jednym ciałem. Każdy z nas jest swoistym darem dla Kościoła. Od początku kościoły obok rodzin były najlepszym wyrazem Bożego Przymierza, które opiera się na lojalności, wzajemnemu poddaniu się, społeczności pokoju i miłości. Czyli od początku, w Starym Testamencie jeszcze bardziej od Dnia Pięćdziesiątnicy, czyli od ukonstytuowania się nowotestamentowego kościoła, posłuszeństwo apostolskiemu nauczaniu, przyjmowanie sakramentów i trwanie w zdyscyplinowanej społeczności jest tym, co charakteryzuje Kościół. Już to powiedziałem na początku, tak? Głoszenie, wierne głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i no właśnie społeczność, ale zdyscyplinowana społeczność. To są te trzy główne rzeczy, które charakteryzują Kościół Boży. My, jako starsi, odpowiadamy za wasze dusze, z czego też zdamy sprawę. I choć nie lubimy tego, to jednak musimy nieco powtykać nasze nosy w wasze sprawy. Chodzi o wasze duchowe dobro, o wasze well-being, tak? I teraz, słuchajcie, trochę, żeby może naszym gościom, może tym, którzy jeszcze się zastanawiają, gdzie są i tak dalej, żeby trochę rozjaśnić, jak to wygląda praktycznie w kontekście naszego zboru. Każdy, kto się przyłącza do naszego zboru tutaj, do zboru lokalnego, wygłasza słowa przysięgi. Przede wszystkim na nabożeństwie oficjalnie. Byliście niektórzy z was już tego świadkami, ale te słowa przysięgi, one zazwyczaj, jak przynosisz się z innego kościoła, już byłeś wcześniej ochrzczony, wyglądają następująco. Są dwa pytania. Czy przyrzekasz w imię trójjedynego Boga, polegając pokornie na łasce Ducha Świętego, żyć w sposób, który wielbi Boga, zgodnie z Jego świętym słowem? No i odpowiadają tak albo tak, przyrzekam, tak. I drugie jest, czy przyrzekasz w imię Boże wspierać służbę tego kościoła, uczestniczyć w jego nabożeństwach i działaniach, poddając się jego radom i dyscyplinie oraz zabiegając o jego czystość i pokój? I znowu, tak, przyrzekam, tak? Także to są te dwa słowa obietnicy, dwa słowa przysięgi, takiej przysięgi rodzinnej, można powiedzieć, które łączą poszczególnych ludzi, poszczególne indywidua z tą grupą, z naszym kościołem. Zresztą to się odbywa podobnie w innych kościołach CRC w ten sam sposób. Także ta druga przysięga jest przysięgą związania się z nami przymierzem. Oznacza ona tyle, tak, ja chcę być w tej rodzinie, żyjąc w zgodzie z zasadami Bożymi. Chcę mieć o nią staranie i pozwalam jej na ingerowanie w moje życie w imię zbudowania ciała Chrystusa. Kiedy wygłaszasz to przyrzeczenie, to znaczy tak, ja chcę, by pozwalam sobie na to, pozwalam innym na to, żeby inni trochę powtykali nosa w moje sprawy. Tak? Ja chcę wspierać działania tej społeczności, jej służbę zgodnie z wolą Bożą, wliczając w to dziesięcinę, przepraszam, że o tym mówię, Znowu głupi temat pieniędzy, ale no, o tym mówi Nowy Testament. Czy nie wiecie, że ci, którzy przy rzeczach poświęconych pracują, przykład dosłowny, żywią się tym, co pochodzi z rzeczy poświęconych? Ci, którzy korzystają, krzątają się przy ołtarzu, mają w ołtarzu współudział, tak też i Pan zarządził, aby ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyli. To jest 1 Koryntian 9 rozdział i to jest przykazanie, które mówi o dziesięcinach. Lewici żyli z dziesięcin. To jest odniesienie do Księgi Liczb 4 Mojżeszowej. Ponieważ dziesięciny, które synowie Izraela składają jako dar dla Jahwe, oddałem w dziedzictwo synom Lewiego, dlatego zapowiedziałem im, że nie będą posiadali dziedzictwa pośród synów Izraela. I my to mówimy oficjalnie, słuchajcie, otwarcie, że nasz Kościół wierzy w dziesięciny, tak samo jak cała nasza denominacja CRC wierzymy w oddawanie 10%. Ja wiem, że są chrześcijanie, którzy preferują w tym momencie 2 Koryntian 9,7, mówiąc, że hojnego dawcę Bóg miłuje. Nie, ja nie wierzę w dziesięcinę, ale wierzę w hojność. No to ja bym powiedział, no biblijna hojność by polegała na czymś takim, że ja oddam 20%, 30%, no dobra, może 25%. Tak bym sobie wyobrażał hojność, tak? Bóg mówi 10, tak? I wiecie, to nie jest czas teraz, żeby mówić o dziesięcinach, ale my w to wierzymy i my to praktykujemy. Ja, Marek, Władek, my jako starsi oddajemy dziesięciny. My też nie jesteśmy policjantami, nikogo z tego nie rozliczamy, bo ostatecznie to Bóg was z tego rozliczy, ale my w to wierzymy i się tego mocno trzymamy. Także drodzy, kończąc już, przepraszam, bo znowu się okazuje, że trochę się zagalopowałem, ale drodzy, rozejrzyjcie się teraz wokoło siebie. Proszę, rozejrzyjcie się. Spójrzcie na siebie nawzajem. Spójrzcie, obróćcie się, nie bójcie się. Popatrzcie na innych braci, siostry, obok was, z przodu, z tyłu. Słuchajcie, to jest przymierze, to jest przymierze. Na dobre i na złe. To dlatego my z Markiem zawsze się dziwimy, gdy ludzie opuszczają nas w dziwny sposób. A to też się dzieje. Na przykład przez porzucenie. A, już więcej się nie pojawię, bo jestem wolny. To tak jakbyś pewnego dnia wyszedł z domu i nie wrócił. I teraz rodzice się zastanawiają, co się stało. Albo przez wyzwanie nas. Niektórzy opuszczają ten Kościół przez wyzwanie nas od takich lub innych. Już takie przypadki były, jak wiecie. Zbuntowane dzieci też tak czasami robią, że wychodzą, trzaskają drzwiami i koniec, tak? Inni nas próbują trochę zwodzić. No, przyjdziemy. Na pewno przyjdziemy kiedyś. Słuchajcie, to nigdy nie jest tak, bo wiem, że niektórzy już się przestraszyli, że to nigdy nie jest tak, że z kościoła żeśmy usunęli kogoś, kogo nie było na nabożeństwie tydzień czy dwa. Te przypadki, o których słyszeliście, one się ciągnęły latami i to przy braku kontaktu telefonicznego, listownego, e-mailowego, wszystkiego. Po prostu to było porzucenie, jawne porzucenie na lata, zanim po 2 latach, po 3 latach zdecydowaliśmy się skreślić. To jest ostateczny krok. Także to nie o to chodzi, że my was będziemy rozliczali za każdą niedzielę, bo są różne sytuacje w życiu. Ale niektórzy nas zwodzili przez wiele lat, zanim zostali skreśleni. Także nie zapominajmy, że z Kościołem można się rozłączyć na 3 sposoby. I to wam mówię, bo zróbcie to przynajmniej po Bożemu, okej? Jak już się zdecydujecie odejść, zróbcie to po Bożemu. Po pierwsze, możesz się z nami rozstać przez śmierć, po Bożemu. Po drugie, przez przeniesienie, po Bożemu. I po trzecie, tego wam nie życzymy, przez ekskomunikę, która jest ostatnim krokiem procesu dyscyplinarnego. Także przez te 3 rzeczy możesz się z nami rozstać, ok? I zróbmy to po Bożemu, jeśli już ktoś chciałby. No mówię jak głupek trochę, bo ja nie chcę, żebyście odchodzili. Ale jeśli już nas tak bardzo nie lubicie, to pamiętajcie. Kościół jest ciałem, a wciąż niektórzy zabiegają o pozostawanie w stanie permanentnej amputacji. I tak zostawię tą rękę tutaj, żeby se leżała. Permanentna amputacja, tak? Co się z taką ręką dzieje? O ile nie zgnije, to pewnie zwiędnie i uschnie, tak? Także Bóg wie, że to nie jest ani dobre, ani pożądane, ale my wiemy lepiej, bo na złość rodzicom odmrozimy sobie uszy, tak? To jest nasza natura, my to lubimy. Także powtórzę to, co padło wcześniej. Kościół jest społecznością ludzi wierzących, to Chrystus go buduje sam, to sam Pan dodaje do jego liczby. Pan nas wszystkich ustanowił członkami jedni drugich i według powołania jednych pasterzami, innych nauczycielami, aby przygotować świętych do służby, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. To jest nasze wspólne, rodzinne życie. Amen. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za...